Niektórzy współcześni teolodzy uważają, że ogniem, który spala, a równocześnie zbawia, jest Chrystus, sędzia i zbawiciel. Spotkanie z nim jest decydującym aktem sądu. Pod jego spojrzeniem topnieje wszelki fałsz. Spotkanie z nim przepala nas, przekształca i uwalnia, abyśmy odzyskali własną tożsamość. To, co zostało zbudowane w ciągu życia, może wówczas okazać się suchą słomą, samą pyszałkowatością i zawalić się. Jednak w bólu tego spotkania, w którym to, co nieczyste i chore w naszym istnieniu jasno jawi się przed nami, jest zbawienie. Jego wejrzenie, dotknięcie jego serca uzdrawia nas przez bolesną, niewątpliwie przemianę, niczym przejście przez ogień. Jest to jednak błogosławione cierpienie, w którym święta moc jego miłości przenika nas jak ogień, abyśmy w końcu całkowicie należeli do siebie, a przez to całkowicie do Boga. Jawi się tu również wzajemne przenikanie się sprawiedliwości i łaski. Nasz sposób życia nie jest bez znaczenia, ale nasz brud nie plami nas na wieczność, jeśli pozostaliśmy przynajmniej ukierunkowani na Chrystusa, na prawdę i na miłość. Fragment encykliki Benedykta XVI Spe Salvi. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku w tym oczywiście jak zawsze wyjątkowym odcinku, ponieważ przez was oglądanym. Usłyszeliście fragment encykliki papieża Benedykta XVI Spe Salvi, ponieważ dziś porozmawiamy o życiu wiecznym, o czyśćcu i o tym, w jaki sposób nie trafić do piekła, albo może inaczej, co zrobić, aby do piekła nie trafić. Na podstawie książki Kiedy umrę, chcę iść do nieba, którą wam bardzo serdecznie polecam. Dostępna w sklepiku Moc Słabości. Nowość. Jest to książka autorstwa księdza Tadeusza Doyla, rekolekcjonisty, założyciela Stowarzyszenia Żyjących w Jezusie. O czyśćcu, o życiu wiecznym, ale również o śmierci. Posłuchajcie po tej krótkiej czołówce. Przeglądam sobie tę książkę, jest tu bardzo dużo treści, które chciałbym wam przedstawić, omówić. Zaczęliśmy od fragmentu encykliki papieża Benedykta XVI, który wypowiada się na temat tego, jak wygląda sytuacja duszy w czyśćcu, to znaczy co się w czyśćcu dzieje, ponieważ był taki dylemat kiedyś teologiczny. Na początku przyjmowano, że słowa Chrystusa, który mówi o ogniu oczyszczającym, trzeba w kontekście czyśćca odczytywać dosłownie, że faktycznie w czyśćcu jest jakiś materialny ogień. Trudno sobie to wyobrazić w rzeczywistości niematerialnej. Być może, i to wielu ojców Kościoła wskazywało na to, że chodziło o pewne oddzielenie, że tak powiem, duszy od Boga, co było porównywane za pomocą metafor właśnie do ognia. Dziś trochę, jak widzicie, ciemniej w moim pokoiku, ponieważ też taki temat, no właśnie, z pogranicza pewnego mroku ciemności, jakim dla nas może być śmierć. Każdy z nas boi się śmierci, a właściwie boimy się umierania, ponieważ świadectwa tych, którzy na przykład przeżyli śmierć kliniczną, mówią o tym, że kiedy przeszli przez tę granicę śmierci, czuli się, jakby wrócili do domu, ale o tym kiedy indziej. Papież Benedykt XVI mówi o tym, że czyściec jest swego rodzaju ogniem oczyszczającym. Można to wytłumaczyć, posługując się takim obrazem. Kiedy umieramy, na sądzie szczegółowym spotykamy się z Bogiem twarzą w twarz i przyznajemy się przed Nim do wszystkich dobrych i złych uczynków, a przede wszystkim do naszej miłości albo bezmiłości. Jeżeli nasza miłość niedostatecznie oczyściła się na ziemi, to będzie wymagała oczyszczania po śmierci, ponieważ nie możemy być z wieczną miłością, kiedy my nie chcemy z tą miłością przez nasze nieczystości być. To znaczy, jeżeli ktoś na ziemi żyje bez Pana Boga, to również po śmierci ma szansę pójść tam, gdzie Boga nie ma, czyli do piekła. Pan Bóg nikogo nie zmusza nawet do wiecznego szczęścia, do wiecznej miłości. Trudno sobie to wyobrazić, że Bóg miałby zmuszać człowieka, który całe życie go świadomie i dobrowolnie odrzucał. I to jest co innego, niż ciągła walka z grzechem i upadanie w słabości i powstawanie z nich. Jeżeli ktoś świadomie i dobrowolnie trwa w grzechu, odrzuca Boże miłosierdzie, odrzuca sakramenty święte, Słowo Boże, naukę Kościoła katolickiego, czyli odrzuca Boga, to przecież Pan Bóg nie może po śmierci go zmusić, aby poszedł z nim do nieba. Skoro ten człowiek nie wytrzymał 40, 80 czy 100 lat z Bogiem, czy zbliżaniu się do Boga na ziemi. Jeżeli umieramy właśnie w stanie takim moralnym, duchowym, że tak powiem, pełnym nieczystości, to jest ten ignis purgatorius, jak to nazywają ojcowie Kościoła, czyli czyściec, w którym się oczyszczamy, aby na wieki oglądać Boga, ponieważ, jak to powiedział Chrystus, błogosławieni, którzy mają czyste serce, bo oni Boga oglądać będą. I wracając do tej metafory, bo tym się miałem posłużyć, wyjaśniając tę kwestię, możemy sobie wyobrazić, że tak jak po śmierci spotykamy Boga, to tu na ziemi spotykamy osobę, którą bardzo kochamy. I ta osoba nam również wyznaje miłość i mówi tak, chcę być z tobą. My jesteśmy w niebo wzięci, że ta osoba chce być z nami, bo my też z nią chcemy być. Ale się okazuje, że ta osoba mówi do nas, ale na jakiś czas, na ileś lat musisz wyjechać. Musisz wyjechać, aby przygotować się na przyjęcie mojej miłości. Jest to ogromna tęsknota ze świadomością, że ta osoba chce być z nami, że nas kocha. I że my również ją kochamy, uświadamiając sobie, że nasza miłość jest niedoskonała, że musimy na jakiś czas tę osobę zostawić, mając świadomość, że ona będzie na nas czekała, że czeka, że wciąż nas kocha. To jest swego rodzaju czyściec, kiedy na sądzie szczegółowym okazuje się, że musimy do czyśćca pójść. Ksiądz Tadeusz Doyle mówi, czy pisze wprost, nie ryzykuj, że trafisz do piekła. W książce podaje świadectwa osób, które miały doświadczenie życia po śmierci, zapisuje takie oto słowa. Zarówno odrzucenie Boga, jak i niemoralne życie niosą ze sobą poważne konsekwencje. Jeżeli z własnej woli w tym życiu zamykamy się na Boga, w wyniku tego wyboru rozpoczniemy następne życie poza Bożym Królestwem. To jest oczywiste. Pan Bóg nie zmusza nas, abyśmy z Nim byli. Jeżeli nie zmusza nas na ziemi, żebyśmy z Nim byli, to przecież nie może nas skazać na obecność z Nim, kiedy my na ziemi nie chcieliśmy z Nim być, to teraz co, całe wieki chcielibyśmy z Nim być? No nie. Jeśli w tym życiu wybierzemy egoizm z własnej woli, rozpoczniemy życie po śmierci w odosobnieniu i ciemności, jakie z niego wynikają i w najlepszym wypadku będziemy musieli przejść trudny proces przemiany, zanim wejdziemy do krainy światłości i miłości. Jeśli postanowimy być okrutni i podli w tym życiu, następne zaczniemy wśród tych, którzy są podli i okrutni i tak samo potraktują nas. Ci, którzy z własnej woli w tym życiu zostają oprawcami, po śmierci znajdą się w rękach jeszcze większych oprawców. Ci, którzy z własnej winy terroryzują ludzi, po śmierci odkryją, czym jest prawdziwy terror. A zatem po śmierci zobaczymy Boga twarzą w twarz, przynajmniej na sądzie szczegółowym. Zobaczymy Jego, doświadczymy Jego miłości, potężnej miłości niewyobrażalnej, o czym święty Paweł mówi, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy nam Bóg przygotował. Jednocześnie zobaczymy szatana. Diabła, diabolos, tego, który oddziela, rozdziela, który wciąż nas kłóca z samymi sobą, z innymi ludźmi i z Bogiem. Tego, który jest oskarżycielem, który non-stop nas oskarża. Szatan, to jest taka taktyka czy strategia, powiedzmy, psychologiczna, chce jak najwięcej dusz sprowadzić do piekła, ponieważ chce usprawiedliwić jakby siebie, mówiąc do Boga, zobacz, również twoje dzieci, ludzi, których stworzyłeś na swój obraz i swoje podobieństwo, są źli dokładnie tak samo jak ja. Niejako pociesza się, oskarżając nas przed Bogiem, mówiąc Bogu, zobacz, tacy wielcy to grzesznicy są. A Jezus mówi, moje Boże miłosierdzie daje im szansę jeszcze w czyśćcu, ponieważ czyściec jest aktem Bożego miłosierdzia. Nie jest tylko karą za grzechy, ale jest możliwością, bo jedyną drogą z czyśćca jest niebo, jest wyjście do nieba, jest możliwością oczyszczenia się i spotkania na wieki z niebem. Ale jak to mówi ksiądz Dominik Chmielewski, posługując się metaforą łucznika, celujmy w niebo, ponieważ tak jak celujemy z łuku zawsze ponad cel, żeby strzała trafiła w cel, tak samo celujmy wyżej, czyli w niebo, żeby ewentualnie trafić do czyśćca. W każdym razie, co zrobić, aby uniknąć piekła? Mamy tutaj 6 punktów bardzo konkretnych, co zrobić, aby piekła uniknąć. Po pierwsze, Regularnie powtarzaj modlitwę grzesznika. Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Jest to wyjątkowa modlitwa, której grzeszników nauczył sam Jezus. A zatem miej ciągłą świadomość, i nie chodzi o to, że mamy chodzić teraz, że tak powiem, smutni i przygnębieni. Miej świadomość, że tak, choć wiesz, co jest dobre, jak to pisze święty Paweł, to łatwiej jakoś przychodzi tobie i mi czynić zło. Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Pierwszy punkt, przyznanie się do swojego grzechu. To są również punkty, które obowiązują przy sakramencie pokuty i pojednania. Jeżeli nie przyznamy się do grzechów i do tego, że jesteśmy grzeszni, to co chcesz w swoim życiu zmienić, skoro uważasz, że nie masz żadnych grzechów i niczego zmieniać nie musisz? Musisz wyrzucić grzech przez przyznanie się do niego, żeby zrobić w swojej duszy miejsce na Bożą moc, ponieważ moc słabości się doskonali. Drugi punkt. Ufaj Bożemu miłosierdziu. Jezus powiedział, że grzesznik, który odmówił tę modlitwę, wrócił do domu usprawiedliwiony w oczach Boga. Nie pozwól, aby szatan przytłoczył cię poczuciem winy. Szatan dla każdego z nas przygotował zestaw grzechów, które działają przez pokusy, spersonalizowany, że tak powiem, do naszych wad. Szatan non-stop będzie cię chciał kusić, działając na twoje wady, przypatrując się, z czym masz problem, aby później cię oskarżać. Nie myśl, że jeśli grzeszysz, nie chcę myśleć, ja też tak, że jeśli zgrzeszę, to wyjdzie z tego coś dobrego, mimo tego, że będzie na początku przyjemność, jakieś tam poczucie, powiedzmy, szczęścia. Szatan zawsze, jak najgorszy bank, będzie chciał wziąć to, co wziąłeś od niego na kredyt, z ogromnym oprocentowaniem, które będziesz spłacał w piekle. To znaczy, szatan nienawidzi nas, w związku z tym każda pokusa, która działa przez przyjemność, zawsze prowadzi do przygnębienia i ostatecznie śmierci duchowej. Wyznaj swoje grzechy, punkt trzeci. Najlepiej znać stałego spowiednika, o którego z twarzą w twarz będziesz przystępował do sakramentu pokuty i pojednania. A więc pierwszy punkt mieliśmy, przyznaj się o swojej słabości. Współczesny świat bardzo mocno nam pokazuje, jak bardzo słabi jesteśmy. Drugi punkt, ufaj Bożemu miłosierdziu, czyli nie daj się zepchnąć szatanowi w poczucie winy. Trzeci, wyznaj grzechy, czyli pozbądź się ich. Bóg nie chce, żebyśmy się gnębili naszymi grzechami. Bóg nie chce, żebyśmy non-stop rozpatrywali nasze grzechy. Bóg nie chce, żebyśmy nosili ciężar grzechu. On to wszystko chce wziąć. Czwarte, zrób listę wszystkich osób, które skrzywdziłeś, zwłaszcza tych, którym wyrządziłeś duchowe i moralne zło, a potem zacznij robić, co w twojej mocy, aby im to wynagrodzić. Nawet jeśli jedynym sposobem jest regularna modlitwa w ich intencji. A zatem, zobaczcie, mamy tu kroki z pięciu warunków dobrej spowiedzi. Również tam jest tak zwane zadośćuczynienie, które myślę, że bardzo mocno zaniedbujemy. Jeżeli nie możesz naprawić tego, co popsułeś w czyimś życiu w znaczeniu i duchowym, i moralnym, to przynajmniej zrób tyle, albo aż tyle, że będziesz się za tę osobę modlił. Na przykład dziesiątką różańca świętego codziennie. Piąty punkt. Jeżeli masz jakiś głęboko zakorzeniony przymus, przywiązanie lub nałóg, pogódź się z tym, że przez jakiś czas będziesz cierpiał. Postaraj się znaleźć coś, czym możesz się zająć. A zatem pogódź się z tym, że wychodzenie z nałogu będzie cię kosztowało cierpienie, samotność, jakąś delirkę duchową czy moralną. Pogódź się z tym, że będziesz cierpiał i dalej znajdź coś, co będziesz mógł, czym będziesz mógł zastąpić ów nałóg. To znaczy, czemu czas, któremu poświęcałeś nałogowi, będziesz mógł gospodarować na coś innego. Nie, czy ja to dobrze, to jakieś w ogóle sformułowanie dziwne. W każdym razie, czas, który poświęcałeś na nauk, zacznij przeznaczać na coś innego. A co? Na przykład na czytanie książek. Bardzo wam serdecznie polecam tę książkę, dość, słuchajcie, gruby buch, prawie 400 stron, ponad 400 stron. I szósty punkcik. Podejmij rozsądne kroki, aby otworzyć się na wyzwalającą moc Jezusa. Przeczytaj 24 kroki ku uzdrowieniu na stronie 307. Tego dziś już wam czytać nie będę. Bardzo was serdecznie odsyłam do książki księdza Tadeusza Doyla, który opisując jako kapłan doświadczenie osób, które przeszły przez granicę śmierci, daje nam wskazówki, w jaki sposób trafić do nieba, albo w jaki sposób uniknąć piekła i w jaki sposób naprawić zło, które wyrządziliśmy w życiu innych. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę, serdecznie Wam polecam. Kiedy umrę, chcę iść do nieba. Myślę, że to może być takie nasze wezwanie, takie nasze hasło na co dzień do wprowadzania w życiu. Kiedy umrę, chcę iść do nieba, czyli założenie, chcę iść bardziej do nieba niż do piekła. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę. O, bo tu jestem, aha. I do zobaczenia najpóźniej w niebie. No właśnie, kiedy umrę, chcę pójść do nieba. Cześć, hej, szczęść Wam Boże. Książka dostępna w sklepiku Moc Słabości.